Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Christophera Lenarda, The Lords of Easy Money, to reportaż ekonomiczny o polityce Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych po kryzysie finansowym z 2008 roku. Autor śledzi, jak zerowe stopy procentowe, skup aktywów w ramach luzowania ilościowego oraz kolejne interwencje na rynkach miały zapobiec załamaniu gospodarki. Jego zasadnicza teza brzmi jednak, że środki wprowadzone jako ratunkowe utrzymywano zbyt długo i wytworzyły one poważne koszty społeczne oraz finansowe. Lenard nie przedstawia Fedu wyłącznie jako technicznej instytucji zarządzającej inflacją i zatrudnieniem. Pokazuje go jako ośrodek władzy, którego decyzje wpływają na ceny akcji, obligacji, mieszkań, zadłużenie przedsiębiorstw i rozkład majątku. Ważną osią narracji są spory wewnątrz banku centralnego, zwłaszcza stanowisko Thomasa Hoeniga, konsekwentnego krytyka długotrwałej polityki łatwego pieniądza. To książka dla szerokiego odbiorcy, łącząca wyjaśnienie narzędzi monetarnych z dochodzeniem w sprawie ich politycznych i gospodarczych skutków. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od akcji ratunkowej po trwały system łatwego pieniądza Lenard rozpoczyna od sytuacji kryzysowej z 2008 roku,
kiedy gospodarka i system bankowy wymagały szybkiej stabilizacji.
Obniżenie stóp procentowych oraz nadzwyczajne działania Fedu miały wówczas jasny cel – ograniczyć panikę, podtrzymać kredyt i zapobiec głębszej recesji. Autor nie neguje prostego faktu, że bank centralny działał pod presją wyjątkowego zagrożenia. Kwestionuje natomiast to, co wydarzyło się później. Jego zdaniem polityka niemal darmowego pieniądza przestała być wyłącznie krótkotrwałą odpowiedzią na katastrofę, a stała się podstawowym sposobem zarządzania gospodarką przez kolejne lata. Ta zmiana ma kluczowe znaczenie dla argumentu książki. Narzędzia awaryjne zwykle zakładają późniejsze wycofanie, ponieważ długie utrzymywanie bardzo niskiego kosztu kapitału zmienia zachowania inwestorów, banków i firm. Jeśli uczestnicy rynku oczekują, że Fed będzie stale wspierał ceny aktywów, mogą podejmować większe ryzyko i opierać strategię na tanim finansowaniu. Lenard opisuje w ten sposób narastającą zależność rynków od decyzji banku centralnego. Książka stawia więc pytanie nie tylko o to, czy interwencja była konieczna w chwili kryzysu, lecz także kto i według jakich kryteriów decyduje o jej zakończeniu. To przesuwa debatę z poziomu techniki monetarnej na poziom odpowiedzialności instytucjonalnej. Po drugie, luzowanie ilościowe jako mechanizm podnoszenia cen aktywów. Jednym z najważniejszych zagadnień książki jest luzowanie ilościowe, czyli wielkoskalowy skup obligacji i innych aktywów przez bank centralny. Lenard objaśnia ten mechanizm bez sprowadzania go do potocznego hasła o drukowaniu pieniędzy. Kiedy Fed kupuje aktywa na ogromną skalę, zwiększa popyt na bezpieczne papiery, obniża ich rentowność i zachęca inwestorów do szukania wyższych zysków gdzie indziej. Kapitał może wtedy płynąć do akcji, obligacji korporacyjnych, nieruchomości oraz bardziej ryzykownych instrumentów.
Według interpretacji autora nie był to uboczny, całkowicie nieprzewidywalny skutek polityki.
Wzrost wartości aktywów stanowił jeden z kanałów, przez które Fed chciał pobudzić aktywność gospodarczą. Wyższe wyceny miały poprawiać bilanse, obniżać koszty finansowania i wzmacniać skłonność do wydatków. Lenard wskazuje jednak na podstawową nierówność tego kanału. Bezpośrednio zyskują osoby i instytucje posiadające aktywa finansowe, natomiast pracownik bez oszczędności ulokowanych na rynku kapitałowym nie otrzymuje porównywalnego wsparcia. Autor różnia więc inflację cen konsumpcyjnych od inflacji aktywów. Nawet gdy ceny codziennych zakupów rosły wolno, wyceny akcji i nieruchomości mogły silnie wzrastać.
Ta różnica jest centralna dla jego krytyki, ponieważ pokazuje,
dlaczego wskaźniki tradycyjnie obserwowane przez bank centralny nie muszą oddawać pełnych społecznych skutków polityki pieniężnej. Po trzecie, nierówność majątkowa i finansjalizacja jako koszt uboczny polityki Fedu, Lenard, wiąże politykę łatwego pieniądza z pogłębianiem nierówności majątkowych. Ale jego argument nie ogranicza się do prostego twierdzenia, że bogaci stali się bogatsi. Opisuje mechanizm dystrybucji korzyści. Gdy stopy procentowe pozostają bardzo niskie, wartość istniejących akcji, obligacji i nieruchomości może rosnąć. Najwięcej korzystają z tego gospodarstwa domowe, fundusze i korporacje, które już posiadają znaczne aktywa lub mają łatwy dostęp do kredytu. Ludzie żyjący głównie z pracy, wynajmujący mieszkanie albo dysponujący niewielkimi oszczędnościami uczestniczą w tym wzroście znacznie słabiej. Książka analizuje również finansjalizację, czyli rosnącą wagę rynków finansowych i logiki finansowej w działaniu przedsiębiorstw. Tani pieniądz może sprzyjać emisji długu, wykupom akcji własnych i strategiom nastawionym na podnoszenie wartości rynkowej, zamiast na długofalowe inwestycje produkcyjne. Leonard nie twierdzi, że każda emisja długu czy wzrost cen akcji jest szkodliwy. Podkreśla jednak, że warunki stworzone przez Fed zmieniły bodźce w całym systemie. To ważne, bo autor przenosi uwagę z doraźnych danych o wzroście gospodarczym na pytanie o strukturę gospodarki. Możliwy jest jednocześnie wzrost cen aktywów, wysoka płynność na rynkach i poczucie niepewności ekonomicznej wśród wielu obywateli. W tej perspektywie nierówność nie jest osobnym skutkiem społecznym, lecz elementem sposobu, w jaki ekspansywna polityka monetarna rozchodzi się przez gospodarkę. Po czwarte, Thomas Hunek i znaczenie sprzeciwu wewnątrz rezerwy federalnej. Szczególną rolę w książce odgrywa Thomas Hunek. Wieloletni bankier centralny i prezes Banku Rezerwy Federalnej w Kansas City. Leonard wykorzystuje jego losy, aby pokazać, że w łonie Fedu istniał poważny spór o skutki kolejnych programów stymulacyjnych. Hunek obawiał się, że długotrwałe zerowe stopy i luzowanie ilościowe zachęcą do nadmiernego ryzyka. Utrwalą zależność rynków od wsparcia banku centralnego oraz zwiększą problemy związane z nierównością i stabilnością finansową. Znaczenie tej postaci nie polega na przedstawieniu jej jako nieomylnego proroka. Reportażowa konstrukcja Leonarda pozwala raczej zobaczyć, jak działa proces decyzyjny w instytucji, która musi podejmować decyzje w warunkach niepewności. Większość decydentów uznawała, że słaba gospodarka i wysokie bezrobocie wymagają dalszej stymulacji. Hunek skupiał się na ryzykach, które mogły ujawnić się z opóźnieniem. Konflikt dotyczył zatem nie tylko danych, ale też horyzontu czasowego, tolerancji ryzyka i oceny kosztów alternatywnych. Dzięki temu książka unika obrazu Fedu jako bezosobowej maszyny. Decyzje monetarne tworzą konkretni ludzie, działający pod wpływem modeli ekonomicznych, presji politycznej i pamięci o kryzysie. Leonard pokazuje też cenę instytucjonalnego sprzeciwu. Głos odmienny może być potrzebny do ujawniania ryzyka, nawet jeśli nie zmienia natychmiast decyzji większości. Dla czytelnika jest to lekcja o ograniczeniach eksperckiego konsensusu w sprawach publicznych. Na koniec, demokratyczna odpowiedzialność Banku Centralnego w cieniu bezczynności Kongresu. Książka stawia problem władzy Rezerwy Federalnej. Fed jest instytucją niezależną od bieżącej polityki wyborczej, co ma chronić decyzje monetarne przed krótkoterminową presją. Leonard nie traktuje jednak niezależności jako odpowiedzi na wszystkie pytania. Gdy Kongres nie potrafił prowadzić skutecznej polityki fiskalnej po kryzysie, Bank Centralny coraz częściej pozostawał jedyną instytucją zdolną do szybkiego działania na wielką skalę. W rezultacie jego decyzje uzyskały znaczenie wykraczające poza tradycyjne zarządzanie stopami procentowymi. Autor zwraca uwagę, że zakupy aktywów i działania na rynkach finansowych mogą wpływać na podział dochodów, poziom zadłużenia, wycenę majątku i funkcjonowanie wielkich korporacji. Są to skutki o charakterze społecznym i politycznym, choć podejmują je niewybierani urzędnicy w ramach mandatu dotyczącego stabilności cen i zatrudnienia. Nie oznacza to prostego postulatu podporządkowania Fedu politykom. Chodzi raczej o napięcie między koniecznością szybkiej interwencji a potrzebą przejrzystości, debaty i kontroli. Leonard pokazuje, że krytyka Fedu nie może zastąpić pytania o inne instytucje państwa. Jeśli polityka budżetowa, regulacja finansów i polityka konkurencji są słabe lub sparaliżowane, bank centralny bywa zmuszany do rozwiązywania problemów. Gród ich nie jest w stanie rozwiązać samymi narzędziami monetarnymi. To jedna z najbardziej użytecznych ram książki, ponieważ łączy debatę o stopach procentowych z szerszym pytaniem o podział odpowiedzialności w amerykańskim państwie. Podsumowując, The Lords of Easy Money warto polecić czytelnikom, którzy chcą zrozumieć, dlaczego decyzje banku centralnego nie są abstrakcyjną sprawą dla ekonomistów i inwestorów. Skorzystają na niej osoby śledzące inflację, rynek mieszkań, zadłużenie firm, nierówności majątkowe i politykę Stanów Zjednoczonych.
Jest też dobrym wyborem dla czytelników bez specjalistycznego przygotowania. Ponieważ Leonard wyjaśnia narzędzia takie jak zerowe stopy procentowe i luzowanie ilościowe przez ich działanie w realnej gospodarce, a nie przez formalny żargon. Intelektualną korzyścią z lektury jest poznanie sporu, którego nie da się uczciwie sprowadzić do hasła za lub przeciw Fedowi. Autor uznaje kryzysowe okoliczności, ale pyta o długofalowe koszty działań ratunkowych, o nierówny dostęp do korzyści z rosnących cen aktywów oraz o ryzyko uzależnienia rynków od wsparcia banku centralnego. Czytelnik otrzymuje więc narzędzia do bardziej krytycznej oceny wiadomości o stopach, skupie obligacji i reakcjach giełdy. Na tle wielu książek o polityce pieniężnej wyróżnia ją forma reporterskiego śledztwa. Leonard nie pisze ani podręcznika makroekonomii, ani wyłącznie kroniki kryzysu. Łączy historię instytucji, portrety osób uczestniczących w decyzjach i analizę mechanizmów finansowych. Szczególnie ważne jest pokazanie wewnętrznego sprzeciwu Thomasa Hoeniga, dzięki któremu argumenty krytyczne wobec łatwego pieniądza nie są przedstawione jako zewnętrzna polemika. To książka wyraźnie krytyczna wobec Fedu, dlatego najlepiej czytać ją jako mocno udokumentowaną interpretację i zaproszenie do debaty, a nie jako ostatnie słowo w sporze o politykę monetarną. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Christopher Leonard, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.